będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie ponownie z Barda, miasta cudów, Panie Burmistrzu, prawda? Pan burmistrz, magister inżynier Krzysztof Żegański, burmistrz miasta i gminy Bardo, jest razem z nami, uczestniczy w tych rozmowach niedokończonych. Witamy serdecznie.
Pozdrawiam.
Jest z nami także ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Swastek, kierownik Katedry Historii Kościoła w czasach nowożytnych i współczesnych na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, wybitny znawca historii Dolnego Śląska. Szczęść Boże. I gospodarz tej uroczystości, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim, ojciec Mirosław Grakowicz, mój współbrat redemptorysta.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. A temat naszego spotkania, naszych rozmów to 45. rocznica koronacji cudownej figurki Najświętszej Marii Panny Strażniczki Wiary Świętej. Dzisiaj z racji tej rocznicy, która w tym roku przypada, spotkaliśmy się i uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodniczył biskup i pasterz Kościoła Świdnickiego, ksiądz biskup Ignacy Dec. Może zaczniemy od takiego rysu historycznego, no bo 45 lat, no to jest jakaś historia. Księże profesorze, ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Swastek.
Tak. Ja bym może tak na marginesie tego, co doświadczyłem, usłyszałem taki rys, gdy chodzi o sanktuarium w Bardzie, na tyle sanktuariów polskich. Więc trzeba powiedzieć, że za najstarsze sanktuarium w Polsce uchodzi sanktuarium w Górce Klasztornej. To jest 1079 rok. To jest rok, kiedy król Bolesław Śmiały dokonał mordu w katedrze, znaczy w Krakowie, tam gdzie dzisiaj, prawda, są na skałce, prawda, mordu na biskupie świętym Stanisławie. Ten mord wywołał takie skutki, że długo nie mógł być. Wyjechał na Węgry i tam umarł w takich sytuacjach mniej więcej jak dzisiaj szef samoobrony Leper. Sprawa jest problematyczna. Ale wracając tutaj do tej sprawy, więc to sanktuarium teraz nabrało troszkę takiego rozgłosu ze względu na to, że misjonarze świętej rodziny założyli Bractwo Dobrej Śmierci. A to ono ma wielką popularność, bo wiadomo, że śmierć, tak jak i podatki, dotyczą bardzo wielu ludzi i na ogół nikogo nie pomijają. Jest to taka drobna uwaga. Gdy chodzi teraz o sanktuarium w Bardzie, trzeba powiedzieć, że to jest właśnie drugie sanktuarium najstarsze na ziemiach polskich.
Ja widziałem tablicę informacyjną, panie burmistrzu, tutaj. Tak. 1096. Tak. To jest data, rozumiem, założenia Barda.
Tak.
Tak, tak by można powiedzieć, jak w tym kontekście bym tak chciał powiedzieć to, że często się mówi, że otrzymaliśmy tutaj ziemię, prawda, zachodnie, za to, że utraciliśmy ziemię za Bugiem. Więc tu właśnie sanktuarium to potwierdza, że to jest sanktuarium polskie. Mianowicie bulla protekcyjna dla biskupa wrocławskiego, który należał do metropolii gnieźnieńskiej, ujmuje Bardo w granicach tej diecezji jako diecezja polska. Więc jeśli to była diecezja polska, więc jakie to są ziemie poniemieckie? Czyli utraciliśmy tylko więcej jak połowę Polski, właśnie nic by nie zyskali. Co więcej, granice za Bolesława Chrobrego obejmowały Strzemińsko i Łużyce. Ale to jest taka drobna uwaga, więc chciałbym tu właśnie to podkreślić.
W kontekście ograniczania liczby godzin historii w szkołach, myślę, bardzo cenne.
Tak, tak. Więc tak, jak najbardziej. Więc tutaj taka uwaga natury historycznej i trzeba powiedzieć, że Polska Śląskowi najwięcej zawdzięcza kultury duchowej. Mianowicie i dzisiaj jest najwięcej kandydatów do chwały ołtarzy, zresztą ja nie chcę się tutaj popisywać i co sam tu robię, najwięcej kandydatów do chwały ołtarzy jest ze Śląska. Ostatnio został wszczęty proces beatyfikacyjny księdza Aleksandra Sienkiewicza, a tutaj jest nadzieja, że spełnia wszystkie kryteria ojciec Józef Szweter, tutejszy, prawda, redemptorysta. Ale to jest dalsza kwestia. Ja tutaj, ojciec kustosz napisze doktorat, jeszcze coś więcej, to wtedy można będzie przystąpić do procesu beatyfikacyjnego. To jest ważne, byłoby wydarzenie dla diecezji. Ksiądz biskup ordynariusz jest zupełnie za tym.
Takie publiczne rzucenie rękawicy, ojcze kustosz.
Tak,
no właśnie, przeszły mnie ciarki.
Tak, Więc podoba mi się określenie ojca Ludwika Frąsia, który tutaj był redemptorysty, który tu nazwał bardzo właśnie takim Śląską Częstochową. Zważywszy na to, że Wambierzyce są Śląską Jerozolimą, jest to określenie Śląska Częstochowa bardzo jest ważne, bo trzeba powiedzieć, że kultura nasza duchowa jest ze Śląska. I bardzo odgrywa w stosunku do Śląska taką rolę jak Częstochowa do całego kraju. To jest taka jedna drobna uwaga. I już wspomniałem Wambierzyce, ale także i Krzeszów. To jest 1292. Więc proszę zwrócić uwagę, to są sanktuaria przed Jasną Górą. 1382. Ale i sanktuarium jasnogórskie to jest dzieło śląskie. Władysław Wopolczyk pochowany w kościele Franciszkanów w Opolu to jest Ślązak. I on to sanktuarium założył. I Ślązacy zawsze ciągnęli na Jasną Górę. Tak jest po dzień dzisiejszy. Najstarsza jest Gliwicka, nie warszawska pielgrzymka. I to jest tego typu, że oni wracają też pieszo. To taka uwaga, że skąd nasz ród, właśnie Śląsk. Tak jak w Wielkopolsce my zawdzięczamy, dawniej były długie dyskusje, gdy chodzi o Bricknera, profesora Uniwersytetu w Berlinie, skąd, gdzie jest geneza naszego języka. I dawniej Brickner był nawet za Małopolską. Dzisiaj pokazuje, że język nasz jest poznański. My mówimy językiem poznaniaków. Już popierając to, że też oczywiście tutaj przez Bardo i przed pierwszy biskup Jordan, i księżniczka Dobrawa.
Czyli powinniśmy mówić pyry, tej.
Tak. Dąbrówka przez Bardo. Poza tym jeszcze taką Aldo Brandini. To był legat papieski, który tutaj się modlił, a to późniejszy papież Klemens VIII ogromną rolę odegrał dla Polski. Już pomijając Unię Brzeską, która za niego się dokonała, ale kanonizował błogosławionego Jacka 1594. Więc tu chcę podkreślić tą rolę Śląska. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że na skutek tych sanktuarium zróżnicowanych, kultura śląska nie stanowi monolitu, jak często się mówi. I tu była duża różnica między kardynałem Wyszyńskim a kardynałem Bolesławem Kominkiem. Kardynał Wyszyński oczywiście to jest bardzo człowiek, no, geniusz i tak dalej, ale nie rozumiał, że kultura śląska jest wypadkową kultury polskiej, czeskiej, morawskiej, niemieckiej, łużyckiej, austriackiej także. Także to nie jest monolit, ale to jest ubogacenie. Śląsk właśnie ubogacił Polskę swoją kulturę i otwarciem na tą prawdziwą europejskość, ale nie w dzisiejszym znaczeniu europejskości. Bo to jest dzisiaj ta sprawa europejskości, tej Unii Europejskiej jest mocno kontrowersyjna.
Ale to zostawiamy.
Ale to zostawiamy. Profesorze. Ale mówię, ale tutaj chciałbym to dotknąć, bo to jest ta sprawa. Druga, wracając do tego Barda, więc teorii na temat figury jest bardzo dużo. Pierwsza taka najstarsza, że to niebo dało tą figurę. Ale ona długo nie wytrzymała, ta teoria. Cystersi, gdy byli tutaj, to wysuwali hipotezę, że ona ma niemieckie pochodzenie. No bo oni tu przybyli, prawda, dużo było Niemcami, w każdym razie nadreńskie. Ale to nie będziemy, nigdy tego sądzę, nie dojdziemy. W każdym razie trzeba obniżyć tą datę, którą dzisiaj się mówi, tak i na tym liście biskupa Kominka tutaj, to się podaje mniej więcej XIII wiek. Tymczasem trzeba powiedzieć, że ona już ma w świetle i źródeł takich archiwalnych i źródeł ze strony, gdy chodzi o historię sztuki, że powstała gdzieś między 1100 a 1137. W 1189 na pewno już była na zamku tutaj w Bardzie, a później, gdy chodzi, duszpasterzowali tutaj najpierw Joannici do 1208, później Augustianie, którzy byli w kamienicy Ząbkowickim i tu by nawet należeli oni wtedy do Augustianów, tych, którzy są na piasku, byli na piasku do 1810, kiedy była wielka sekularyzacja. Augustianie i wtedy za ich rządów bardzo należały do Przyłęku. A później od roku 1247 do 1810 tutaj byli cystersi. I trzeba powiedzieć, ich dziełem jest kościół czeski 1314, który był połączony z kościołem niemieckim zbudowanym w 1408 do 1411. Łączyła go zakrystia wspólna. I Matka Boża była w kościele czeskim. Bo później się sytuacja zmieniła. Wiadomo, że Kazimierz Wielki w 1335 roku, w zamian za to, że król Wacław się zrzekł tytułu króla polskiego, on się zrzekł Śląska. A ostatecznie traktat namysłowski 1448 definitywnie odciął Śląsk od Polski. Były szanse odzyskania Śląska, ale Jagiellonowie nie bardzo to tak się troszczyli. W każdym razie to jest wielka, wielka szkoda i trzeba powiedzieć, co ratowało właśnie Śląsk, że na wschodzie po trzecim rozbiorze polskim wystarczyło 123 lata niewoli, aby 10 milionów Polaków, można powiedzieć, wtopiło się w żywioł rosyjski, ukraiński. Tutaj 600 lat nie pomogło właśnie, żeby Polacy się wynarodowili. Właśnie tam te sanktuaria, te pielgrzymki, bo pielgrzymka, co to jest pielgrzymka? To są rekolekcje w drodze. Tutaj ludzie czerpali siłę i wcale nie było nienawiści do Czechów i tak dalej. Tu się czuli razem, tu się czuli dobrze i ponieważ tu był silny kult Matki Boskiej, już nie chcę wyliczać tych górnośląskich sanktuariów i tak dalej. Potem kult świętej Jadwigi. Tam, gdzie był kult, żywy kult świętej Jadwigi, Stanisława, Wacława, nigdy protestantyzm nie miał wejścia. Przykład daję taki, tam są koło Głogowa redemptoryści, Grodowiec. Wszystkie parafie przeszły na protestantyzm. Grodowcu nikt nie przeszedł. Więc tu chcę podkreślić, bo po Soborze Watykańskim II kult Matki Bożej troszkę osłabł, dopiero reanimuje go, tak trzeba powiedzieć, Benedykt XVI. Największy notabene teolog, to dzisiaj powszechnie przyjmuje się, od świętego Piotra. Jan Paweł II był geniusz wielki, a to był etyk, filozof. I on dlatego bardzo Ratzingera potrzebował. 3 razy go prosił z Monachium. Dopiero za trzecim razem, jak Piotr przyszedł do Rzymu. I miał taki wielki szacunek, że piątek się spotykali i chociaż na co dzień obydwaj mówili po włosku, to chciał go tak, Jan Paweł II go tak szanował, że mówił zawsze z nim po niemiecku. Przecież to było niepotrzebne.
A redemptoryści w Bardzie pojawili się kiedy?
Redemptoryści w Bardzie pojawili się, a to dopiero później, mianowicie geneza była, to jeszcze może tylko dotknę, jak tutaj starsi byli, zostali zlikwidowani. Mianowicie, co bym tutaj chciał powiedzieć, w 1810 roku był Fryderyk Wilhelm III, dokładnie rządził 1797-1840 i wtedy mianowicie Prusy przegrały z Napoleonem i trzeba by zapłacić było 140 tysięcy talarów. I prosta sprawa, jak robią ateiści, odebrać księżom własność. Tak samo jak i tutaj było 1954, Jadwiżanek tutaj nie ma, przedtem były. Mianowicie była taka koncepcja, bo proszę zwrócić uwagę, dla ateistów nie są tacy groźni księża diecezjalni, zakonnicy. I dlatego zakonnicy mieli być wszyscy zlikwidowani w Polsce. Nad tym czuwa pułkownik dr Brystygierowa. I właśnie najpierw w 1954 w ramach X2 zlikwidowano 323 klasztory, bo Śląsk zawsze był eksperymentem, jak się uda coś. Ale w 1956 roku miały być wszystkie zakony zlikwidowane. Ona nad tym pracowała. No, wtedy październik przyszedł. Nawet Chińczycy interweniowali, żeby wojska rosyjskie nie postąpiły z nami tak, jak postąpiły na Węgrzech. Także trzeba powiedzieć, tu ta Matka Boska czuwa ta. Ja tu widzę jej działanie w tych wszystkich, że te plany, no i zakony się uratowały. Tak, wszystkie były na wzór Czech, Czechosłowacji wtedy było Czeska. Ale teraz wracam, skąd się redemptoryści wzięli. Mianowicie po tej likwidacji w samej diecezji wrocławskiej padło 86 klasztorów. I trzeba powiedzieć, w klasztorach ludność polska, śląska miała...
1810.
Miał oparcie. To był cios w polskość także. Także Prusacy wiedzieli, co robią. Bo po parafiach decyzjalnych takiego wsparcia nie mieli. Natomiast tutaj była tak, że był to cios równocześnie w polskość. Cystersi najpierw jakiś czas jeszcze pracowali jako księża diecezjalni, zresztą na Górze Świętej Anny też franciszkanie, jak trzeba było, prześladowani się przebierali w sutanny czarne. Ale to jest dłuższa historia, to jak kiedyś, żeby wrócić do tego. I wtedy mianowicie książę kardynał Kopp. On nie ma najlepszej pracy w naszej literaturze, uchodzi troszkę za germinizatora, trzeba bardzo uważać. On nie lubi agitacji. Ale gdy chodzi o duszpasterstwo, to był znakomity biskup i wiedział, że w zakonie zawsze się znajdą ludzie wielojęzyczni, którzy potrafią i po czesku zrozumieć, po niemiecku, i po włosku, i tak dalej. Tu była geneza. A ponieważ wtedy był Kulturkampf, więc kardynał Kopp, proszę zwrócić uwagę, co za inteligentny. Chodziło, żeby Bismarcka, tego wiadomo, samo słowo Bismarck to dużo mówi, obłaskawił go. Bywał na jego dworze. I później tak kręcił nim, że Bismarck się na wszystko zgadzał. Kulturkampf praktycznie, jak on tu przyszedł, przestał obowiązywać. I tu jest geneza, że zakony mogły wrócić, niektóre pouciekały, jak Jadwiżanki do Czech, powracały, a tutaj dogadał się od razu, ponieważ z redemptorystami on dobrze żył. Ja tutaj powiedziałem, myślałem, że to zrobię wielkie wrażenie, ale on często bywał w Wiedniu i redemptoryści go przyjmowali i tylko za intencje dawali mu jedzenie i spanie. I on, gdy szukał, od razu miał redemptorystów tutaj właśnie, żeby im dać, ale były jeszcze kłopoty z rządem, bo to nie było tak łatwo. Mianowicie dał im tylko duszpasterstwo pielgrzymkowe. Także do 1946 roku byli księża tak diecezjalnie, jakkolwiek redemptoryści już coraz bardziej panowali nad wszystkim. I właśnie tutaj tu jest geneza tych redemptorystów i tej zmiany.
Czyli jeżeli mogę dodać, to przyszli redemptoryści z prowincji austriackiej.
Tak.
Potem tu była prowincja kolońska, potem wiceprowincja wrocławska i w 1945 rok przyszli redemptoryści prowincji warszawskiej.
Tak.
To tak dla
tak, oczywiście. No więc wracając jeszcze tutaj, co bym tutaj jeszcze już pomijał tą figurę i te wszystkie wydarzenia, bo ta figura, trzeba powiedzieć, ona była do roku 1525 w kościele czeskim. Zanim zbudowano ten kościół obecny na wzór kościoła Ilgezu w Rzymie.
To kościół czeski, dlatego że tutaj większość nabożeństw było po języku czeskim.
Tak. Czeski, ale był ten drugi tysiąc niemiecki, ale później był taki wypadek, że w 1525 jeden cysterz, broniąc tej figury, spalił się, ale uratował figurę. I wtedy już była w kościele niemieckim od tego czasu. Prawda? Ale chciałbym, gdy chodzi o jeszcze o Bardo, zwrócić na taką uwagę, że jest takie samoistne, można powiedzieć, miejsce kultowe, to jest góra Matki Boskiej Bolesnej, góra prawda, Bardzie, gdzie czci się Matkę Bożą jako Bolesną. I to jest, można powiedzieć, to jest troszkę autonomiczne sanktuarium. Mianowicie Matka Boża tutaj się objawiła na początku XV wieku. I co powiedziała te objawienia? Ona była płacząca wtedy. Tak jak w Syrakuzach. Cztery dni padały łzy z jej lica. Jeszcze dzisiaj mają ludzie we Włoszech te łzy, bo podstawiali to. I bazylika tam Ruffini wybudował. Bardzo okazało. I wracając tutaj, Matka Boża płakała. I proszę zwrócić uwagę, dlaczego płakała. Mianowicie 1417 ruchy husyckie. Hus nie odwołał swoich błędów i oczywiście został uśmiercony. Ale ruchy husyckie i husyci się tak zachowywali. No na przykład mówię, bo od Lubana zacznę. Wszystkie zakonnice zgwałcili, a proboszcz, który się wstawił, został rozerwany. Potem palili wszystko, co się dało. Tak samo i tu. Cystersów w Kamieńcu, bo byli cystersi od, jak już powiedziałem, 1640. 5 cystersów zamordali tak bestialsko. Bibliotekarzem spalili. I tak samo tu palili, niszczyli. Dlatego to mówię, bo taki profesor Świeżowski chciał troszkę rehabilitować lutra za moich czasów studenckich. Jakkolwiek wielu profesorów, Krąpiec, znane nazwisko, prawda, nie był za tym bardzo.
Husa, tak, czy lutra?
Proszę?
Husa.
Husa.
Tak, tak.
No więc wracając tutaj, gdy chodzi o to Matkę Boską, proszę pomyśleć, o tyś same daty. 1417 ruch husycki. 1517 Marcin Luther przybija. Czy przybył, to nie jest ważne. W każdym razie ogłosił te tezy. Bo dzisiaj historycy udowadniają, jak Erwin Izer, że go wtedy nie było, witam. Ale to nie jest takie ważne. Potem 1717 masoneria, która dzisiaj się rozwija i ona chce totalnie Kościół zniszczyć. I to, że dzisiaj, prawda, te ataki to są masońskie. One mają różne, na Radio Maria i telewizję trochę. To są masońskie ataki. I trzeba powiedzieć, masoneria nie atakuje za takie audycje, jak my tutaj nadajemy. Za religijne. Bo one mają taki skutek mniej więcej jak kazania. Ale za patriotyczne przemówienia. To jest niebezpieczne dla masonów. Naród. I Radio Maria za to będzie... Gdyby nie było tych, prawda, nawet rozmów niedokończonych i analizowanie sytuacji politycznej, różnych zagrożeń dla Kościoła, dla wiary, byłoby spokojne i koncesje by otrzymywało.
Księże profesorze, mam takie pytanie, przepraszam, jeszcze trochę wrócę do tematu koronacji, bo jeżeli to jest tak bardzo stara figurka, jeżeli to jest tak bardzo stare sanktuarium, rodzi się we mnie pytanie, dlaczego tak późno była koronacja? To, że 48 rok przyszedł, 1948 przyszedł dekret zezwalający 66 była odbiór koronacja, to wiadomo, ale dlaczego
tak późno? Dokończę tą myśl. Mianowicie te daty, 1417, masoneria 1717, rewolucja bolszewicka Lenina 1917. Proszę zwrócić uwagę, ale to dłuższa historia, żeby te rzeczy, te rzeczy uzasadnić. Tylko proszę zwrócić uwagę właśnie te zagrożenia dla Kościoła. Ale co chodzi, że na późno. Mianowicie protestantyzm, proszę zwrócić uwagę, protestantyzm wstrząsnął tu bardzo. Na Śląsku było 1500 parafii, gdy Luter wystąpił. Zostało 200. Ale tam, gdzie był właśnie kult Matki Boskiej, kult święty, taki żywy, wszystkie padły. Nawet zakonnice w Lubaniu, bo mam archiwalia, 12 od razu wystąpiło i poszło na protestantyzm. Więc to była religia taka, jak się to mówi, religia dzisiejszych katolików oświeconych, postępowych. Ze stylu, prawda, więzi, tygodnika powszechnego.
Tak.
No więc tu jest właśnie, to jest właśnie to...
Ja bym teraz przeszedł chętnie do tej koronacji.
A do koronacji. No teraz proszę zwrócić uwagę. Nie było warunków tutaj, kiedy Kościół był tak osłabiony, żeby jakichś koronacjach myśleć, kiedy dopiero pierwszą procesję we Wrocławiu urządził, prawda, ten konwertyta Angelus Silesius w XVII wieku. Kościół był bardzo słaby. Dopiero przez kult Matki Bożej, przez kult święty, ten Kościół się od tego, bo proszę zwrócić uwagę, nawet widzimy dzisiaj, co robi kanonizacja czy beatyfikacja. Ożywiają wiarę, dlatego jednym z celów było to, żeby osłabić kult Matki Bożej Świętej. I proszę, jak frekwencja spadła. Zaraz poszedł ruch taki 1968, prawda, ten młodzieżowy i można powiedzieć, i walka z Kościołem 1968 w całej Europie. I później dopiero Benedykt XVI przywraca nieszpory, które padły przez polskich proboszczów także. I adoracje. Często się akcentuje, że Jan Paweł II te kulty świętych Grostego. Za tego papieża jest więcej kanonizacji. Czyli idzie tą samą linię, tylko jeszcze to rozwija. I proszę zwrócić uwagę, po soborze. Frekwencja w Niemczech, bo tym krajem się interesuje, przed soborem była 66%. Teraz jest 4%. W Stanach Zjednoczonych 79%. Teraz 29%. Właśnie przez osłabienie kultu Matki Bożej. Masoneria wie, gdzie jest siła Kościoła. Bo dzisiaj się mówi misterium paschalne, trzeba tego. Ale misterium paschalne staje się żywe poprzez Matkę Bożą. Nawet protestancki badacz, arcybiskup Nosser, pisał pracę habilitacyjną, prawda, o Karol Barth. I on właśnie mówił, że pobożność chrześcijańska bez Matki Bożej, bez Świętej, będzie kaleka. I dlatego dzisiaj sam mnie biskup ewangelicki zaprosił, żeby mówił o Matce Bożej w jego kościele. I tworzył się, byłem operowany, bractwa protestanckie, gdzie dominuje kult Matki Bożej. Nie wiedziałem, że są takie. W Berlinie byłem na operacji i spotkałem się z siostrami niehabitowymi protestanckami. I widziałem, jak mieli te takie rozważania o Matce Bożej. Czyli szatan się nie tyle boi Chrystusa, co Matki Bożej. Bo Matka Boża może być dzisiaj jedyną szansą, że my się kiedyś z Jezusem pojednamy, bo to jest matka proroka, to jest dziewica. I proszę zwrócić uwagę, jak postępowa prasa szydziła z obrazu Matki Bożej, wąsy doprawiano. I jak w Danii coś tam, prawda, uderzono, prawda, w Matkę Bożą i Mahometa, wyciszyli się. Od razu.
Ale księże profesorze, ja tutaj, bo no? Ksiądz rezerwa tak określa wiedzę, ja proszę Państwa, muszę powiedzieć, że ksiądz profesor te wszystkie daty, wszystko z pamięci tutaj nic nie czyta, nie ma żadnych praktycznie pomocy, z których korzystam wypowiadając, ale jak ma się ogromną wiedzę, no to przychodzą na myśl różne też dygresje myśli,
tak.
Ale wróćmy do 45. rocznicy. Przychodzi rok 66, tak?
Więc to bym co powiedział, mówię, szans nie było. Druga sprawa, ta koronacja to jest wielkie wydarzenie, wielki ewenement w całej historii Polski. Nigdzie, to jest pierwsza uroczysta taka wielka tego. Poza tym druga sprawa, jak już to dobrze tu ojciec kustosz wie, że tutejsi redemptoryści zaraz po wojnie zwrócili się do Rzymu, mianowicie do kardynała Tedeschini, taki, prawda, w Rzymie. I to był przewodniczący kapituły świętego Piotra. I on oczywiście wyraził na to zgodę, nawet mówił, żeby była ukoronowana złotymi koronami. Ale wcale Rzym nie dał tych złotych koron, bo redemptoryści to w Krakowie te korony załatwili. Tak notabene, bo tutaj nie trzeba się
tak, nazywać. Ja to może, księże profesorze, przypomnę dokładny tekst tej bulli.
Nie,
właśnie to tak brzmi ona, że dlatego dnia 17 października bieżącego roku, czyli 48, na odbytym zgodnie z prawem posiedzeniu bauli naszej kapituły jednogłośnie postanowiliśmy i nakazaliśmy czcigodną figurę Matki Bożej Barskiej razem z Dzieciątkiem Bożym w naszym imieniu, naszą powagą uwieńczyć złotymi koronami.
Właśnie. Ale to redemptoryści o te złote korony. Później druga sprawa. Proszę zwrócić uwagę na taką jeszcze rzecz. Ona jest, posłuży się nowszymi badaniami profesora Uniwersytetu Pieczaka. O tym się nie mówi i nie pisze, bo to zanim się coś upowszechni, jakąś myśl. Mianowicie wtedy rządził, to mili się starało to też. Mili go to. Koronację. Milik to był taki wielki patriota, na niektórzy mówią patriotyzm u niego graniczył z nacjonalizmem, to był Ślązak. Bertram go święcił, w Dawie się kształcił, ale to był taki wielki patriota i nawet przypuśćmy, tylko może tak czasem był troszkę może sztywny. Na przykład Dario otrzymał z Polonii, to dawał tak samo Niemcom, jak i Polakom. Ale gdy czasem tu i uciekł, bo tu się działy, proszę życzliwa, rzeczy straszne. Ja poprawiam teraz pracę habilitacyjną i taki w Lubinie, jeden Ślązak, który właśnie przez Kościół trwał przy polskości, mówi, ja stąd nie pojadę. To jest moja ojcowica po polsku, mówił. Polak go zastrzelił. Także tu były tragedie ogromne. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, ile wycierpiali ci, którzy przez 600 lat trwali przy polskości. Ale mieli się tym tego. I on zawsze miał dość taką prostą receptę, gdy się zapytali. No, das haben die Staatsmänner in Potsdam beschlossen.
Czyli?
To Niemcy to wszystko tam w Potsdamie zrobili. No, my musimy to układać się i tak dalej. Ale oni chcieli, tak trzeba powiedzieć, takiej polityki troszkę, żeby no jakoś to, co robił Kominek. Znaczy, Kominek był sprytniejszy. On u Aleksandra Zawadzkiego załatwił, że mógł 5 dekanatach po niemiecku odprawiać. Mimo, że był język zakazany, przecież na Śląsku niemieckiego w liceach nie wolno było nauczać. Co w Polsce centralnie można było, ale po wojnie nigdzie niemieckiego. A Kominek umiał z Aleksandrem Zawadzkim te rzeczy załatwić.
I wracamy do Warga.
Ale do czego? Żeby tu nie dokończyć to. I dlaczego? Zawadzki miał siostrę, Zdzisławę, która niedawno zmarła. Nawet mu wszyła generalską czapkę Matkę Boską. I on z tym chodził. Więc dał mu samochód Kominkowi. Więc trzeba powiedzieć, Kominek był bardziej taki ostrożny. Polakami byli obydwa 100%, za Polskę wiele wycierpieli. Tylko, że Milik był takim, można powiedzieć, super patriotą. I czasem miał dobre intencje, ale no wiadomo, że nie zawsze to wyjdzie. I w związku z tym takie nagliste Auschlesien, takie czasopismo wychodziło w Niemczech Zachodnich, tam go szkalowali, doszło to do Rzymu i rozważali, bo tutaj odpowiadam na to pytanie, czy by Milika nie usunąć z Wrocławia. Okazuje się, że go usunęli. Milik, właśnie to jest nowość tego badania Pieczaka. Został usunięty. I wtedy Marlewski miał być sufraganem w Poznaniu, ale ze względu, że Marlewski był wikariuszem generalnym, umiał dobrze rządzić, więc cofnięto tą bólę, Marlewskiego wyznaczono tutaj administratora apostolskiego zamiast Milika. A tam wyznaczono Jedwabskiego. Ale Chląd w tej sytuacji, bo Chląd to był też Ślązak, ale taki wielki patriota, udał się do Rzymu, Piusowi XII wytłumaczył o niecelowości takiej zmiany. Marlewski się utrzymał na stanowisku wikariusza generalnego, ale biskupem nie został. Jedwabski został, który uczestniczył w tych uroczystościach. Dziękował Matce Bożej, bo dzięki temu został biskupem. Więc proszę zwrócić uwagę, Milik był, został przywrócony, ale tak został usunięty. I wprawdzie biskupem nie został, ale utrzymał się na stanowisku wikariusza generalnego, no ale jak to mówią, dobra psuj muwa. No i więc tu była geneza, teraz następna sprawa była. Mianowicie, jak to Dąbrowska, ona miała taki język ciekawy, mówi, nieszczęście dla Kościoła nastąpiło w 1948 roku w grudniu, kiedy zlały się dwie partie. To takie zlały się, to można różnie zrozumieć. PPS złączyło się z PPR, Powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. No i oczywiście był ostry kurs walki z Kościołem i tego się nie dało realizować. Dopiero kiedy nastąpiło takie przesilenie, gdy po tym słynnym październiku, prawda, Gomułka doszedł do władzy, dwa lata Kościół miał względnej wolności, religia powróciła na jakiś czas, ale wyrugowano w 1961 roku i wtedy, trzeba powiedzieć, była taka koncepcja, że Wyszyński dość jakoś to był impregnowany na te różne ataki, bo Stalin na przykład nie chciał aresztowania Wyszyńskiego. Mówi, Wyszyński jest potrzebny, tylko macie duchowieństwo podzielić, żeby oni się sami gryźli. Ale wtedy nas Chruszczow został później i później miał już inną koncepcję Wyszyński.
Dzisiaj uczniowie Stalina też są w Polsce.
No, to problem jest, ja myślę, że ta spuścizna postkomunistyczna jest właśnie i postliberalna, czy postnowoczesna jest taka właśnie, że podzielić, skłócić.
Podzielić właśnie. No i w związku z tym, proszę zwrócić uwagę, chcę właśnie te zmiany. Potem tu był narzucony bądź rządca diecezji ksiądz Władysław Kazimierz-Lagosz. Wprawdzie został wybrany przez jednego ostatniego członka kapituły Niedźbałę. Ostatni z kapituły niemieckiej, bo tamci wyjechali za granicą, a wtedy podróżować nie można było tak jak wtedy. I wtedy UB wymusiło na nim, żeby wybrał księdza Infłata Lagosza. Ale przedtem go troszkę urobili, dostał się do więzienia, tam przechodził straszne rzeczy, ale to jest inna rzecz, już nie chcę oceniać księdza Infłata, proszę zwrócić uwagę, że on miał taki wybór jak między dżumą a cholerą. Niemniej jednak, bo rozpoczęliśmy proces beatyfikacji Niezienkiewicza, więc on dał na rektora księdza Aleksandra Sienkiewicza, eleganckiego człowieka. No, rozpoczął się proces, co znaczy. Władze go nie zatwierdziły. Ale go czemu? Dlatego, że był narzucony. On sobie mógł na pewne rzeczy pozwolić, na które sobie nie mogli inni biskupi pozwolić. Potem obiecywał im Złote Góry i tworzył parafię. Potem ujednolicił jeszcze, bo parafie są takie, co było wtedy, wydrukować modlitewniki, takie po parafie, co są te nabożeństwa. On to wszystko załatwił. ale później chcieli się na nim zemścić. I dlatego Lagorz miał dwa razy wyrok śmierci na wschodzie, a jak tutaj się dowiedział, że ma być utopiony w Odrze, uciekł do Warszawy, tylko szukał miejsca z daleka od Wisły. Więc proszę zwrócić uwagę, chcę też powiedzieć, mówię, był narzucony i tak dalej.
Tak, księże profesorze,
ale do czego zmierzam?
Bo czas, i warunków, czas nam nieubłaganie ucieka.
Warunków tylko do czego? Warunków rok, nie było.
Ja bym, księże profesorze, do roku 1966 wszedł, to było związane z milenium chrztu Polski, ta koronacja.
Do czego zmierzam? Wtedy nastąpiła pewna rodzaju odwilż i wtedy Kominek oczywiście jako Ślązak chciał tutaj dowartościować, bo trzeba powiedzieć, Kominek wychowywał się w cieniu sanktuarium w Pszowie. I Pszów, tam jest Matka Boża uśmiechnięta, podobna do Matki Bożej Barskiej. I on tam, i często Wojtyła też tam chodził. Oni tam się lubili modlić i przy okazji powiem, że Wojtyła ilekroć, a często przyjeżdżał do Krakowa, zawsze się spowiadał u biskupa Bieńka. A w opinii dzisiejszej, tego co mamy z IPN-u, się okazuje, że najgorszymi wrogami komunizmu nie był ani Wyszyński, ani Wojtyła. Tylko Bieniek, Pluta, Adamski i później Tokarczuk. Ci mają najgorszą opinię o władz. Byli nieprzyjednani.
Czyli wracamy do 60.
No więc do czego zmarł? No i wtedy nastąpiła ta łagodniejsza sytuacja, więc wtedy Kominek zwołał dziekanów najpierw, żeby, bo i redemptoryści pilnowali. Trzeba powiedzieć, że redemptoryści nie tylko tutaj z Barda się w to angażowali, ale wrocławscy i z Gliwic. I wtedy oni przyszli do arcybiskupa Kominka. Trzeba powiedzieć, arcybiskup często się mówi, i on się tak podpisuje, arcybiskup wrocławski. Wcale nie był wrocławski, on był w Eucharity, to był tytularny arcybiskup w Turcji. A tutaj był jako wikariusz generalny prymasa Polski, bo on był prawdziwym ordynariuszem. No ale Wyszyński mu bardzo ufał i tak dalej, tak, że ja sam tych rzeczy doświadczyłem. I wtedy nastąpiła ta aura i wtedy on zwołał posiedzenie księży dziekanów. Oczywiście tutaj redemptoryści się bardzo sławili, gdy chodzi o ogłoszenie kazań, kiedy była peregrynacja, w tym między innymi Golec. Także opinię, ale mieli opinię bardzo dobrą i to wszystko wpłynęło na to, bo ja to znam z rozmów także. Z Kominkiem bardzo często rozmawiam na różne tematy, proszę mi wierzyć, że to, co ja czasem piszę, to nie ma w archiwach, tylko od niego to wiem. Sam mi to wierzysz, ale to jest kiedyś dusza. Tak. I doszedł do wniosku, że będzie taka możliwość. W związku z tym miał taką koncepcję, żeby w całej diecezji, a wtedy Nowa Sól należała nawet do diecezji jeszcze wrocławskiej, żeby we wszystkich parafiach odbyły się rekolekcje albo nawet misje. I taka ekipa, nawet 90 misjonarzy, prawda, uświadamiała rolę kultu Matki Bożej.
To byli misjonarze, tak jak czytałem też w archiwaliach, to byli misjonarze, nie tylko redemptoryści, byli różne inne zakony.
Byli franciszkanie, byli tutaj,
w całej
diecezji, tym bardziej, że to była po wizycie Matki Bożej, która też ożywiła taką pewnego rodzaju pobożność i przyczyniła się do takiej centralizacji, można powiedzieć, bo wrocławska diecezja była taka rozbita. I ten kult Matki Bożej bardzo połączył. Dusza, chodzi o to historia, że arcybiskup nawet jak dawał wikariuszy generalnych, to chciał, żeby jeden reprezentował Śląsk, drugi Kresy Wschodnie, trzeci Poznań, a czwarty Wileńszczyznę. I więc chodziło o to, on widział tutaj problem integracji. Jemu bardzo zależało, żeby ta ludność śląska, prawda, jakoś wzrosła się między sobą i z Polską Centralną. Więc to tak to Kominek na to patrzył. Rekolekcje się odbywały we wszystkich. Trzeba powiedzieć, przykładem byli tutaj redemptoryści, którzy najpierw w 1965 rekolekcje tutaj urządzili. Klasztor był wtedy odnowiony. A później misję w maju 1966. I trzeba powiedzieć, że tutaj można powiedzieć, takie nastąpiło odrodzenie duchowe, taki ruch. To nie było sam cel koronacja, tylko przez Matkę Bożą, a Kominek, proszę zwrócić uwagę, Matkę Bożą bardzo wierzył, to ja osobiście znam. On jak skończył brewiarz, nie z nim jechałem, to co on modlił, mama go nauczyła. Dlatego u niego ta pobożność maryjna była tak jak u Wyszyńskiego. chociaż on się tak może mniej afiszował z tym. Dlatego tutaj widział i jego dążeniem było, żeby właśnie ożywić, żeby nie tylko Ślązacy przyjeżdżali, ale żeby i z Dolnego Śląska wyjeżdżali też do Santorum Górnośląskim. Taka na gruncie maryjnym, żeby taka nastąpiła integracja Śląska. I tutaj dojrzał na tym etapie taką możliwość przez tą koronację. Ale wracając już, ponieważ chodziło o to przygotowanie, więc był taki ruch w diecezji, sam wystosował list i wtedy, kiedy widział pewne skutki nawet złego wprowadzenia uchwał soborowych, że osłabił się kult Matki Bożej, on w tym liście tutaj jest napisane, mówi, kim jest Matka Boża w Kościele katolickim. Zanik jej kultu powoduje zanik wiary. Nikt, kto z Matką Bożą jest blisko, nie rozstanie się z Kościołem. To jest jego myśl taka przewodnia. Ale zresztą ja go znam, bo do nas często jako kleryków mówił. I tu chciał, żeby do Barda, mianowicie chciał, o co mu też chodziło. Mianowicie Matka, bo jest tu taka studnia koło Góry Bardzkiej. I ludzie czerpią tą wodę, gdy chodzi o choroby oczu.
Studzienka Maryi.
Studzienka Maryna. I także przewodu pokarmowego i depresja. No a to jest dzisiejsze tego. Następnie, o co mu też chodziło? Powołania. Diecezja wrocławska miała wtedy mało powołania, przywozili z Polski Centralnej. A mianowicie tutaj chcę powiedzieć, że książę kardynał Bertram po pierwszej wojnie światowej nie było powołań. I on tu obszedł z tą figurą wszystkie te ulice. I jest rozporządzenie w kurii, nie wolno na pierwszy rok więcej przyjąć jak 125.
On nawiązuje do
Wałęgi.
Do Wałęgi w Tarnowie.
Który położył się krzyżem przed Matką Bożą w Tuchowie w 1904 roku, ile pamiętam. No i po dzień dzisiejszy te tereny dostarczają bardzo dużo powołań zakonnych i żeńskich. To jest także taki aspekt pastoralny, że Kominek był takim, mówię, to był człowiek naprawdę, zresztą miał studia zagraniczne i językami władał i tak dalej. I ciągle był przy książkach.
To na chwileczkę dałbym głos panu burmistrzowi, pan magister inżynier Krzysztof Brzegański. Pan burmistrz miał 7 lat, kiedy była koronacja.
Dokładnie.
Ustaliliśmy to. Czy pan pamięta ten moment koronacji?
Tak, jako chłopiec 7-letni, potężne wydarzenie, multum ludzi wokół, z zamieszaniem. No dzisiaj się dowiaduję, że to 150 tysięcy pielgrzymów, to praktycznie niewyobrażalna ilość z perspektywy dzisiejszych lat. Natomiast pamiętam to zamieszanie na tej górze, jako młody chłopiec gdzieś patrzyłem, podglądałem. Oczywiście nie pamiętam szczegółów tych wydarzeń, ale wiem, że to było dla mnie bardzo istotne wydarzenie. No dzisiaj już z perspektywy tych 40 lat to bardziej traktuję ten jubileusz, szczególny jubileusz, jako gospodarz tej gminy, tego miasta, gdzie moja służba przekłada się już bardziej na to, żeby wokół, prawda, tej figurki, wokół bazyliki, czynić inwestycje takie, które będą upiększały to miejsce, bo bardzo jakby mawia się, stoi i cały czas jest związane jednak z tym kultem maryjnym.
A ojciec kustosz, jak tę 45. rocznicę, bo ojca prowincjał postawił tutaj 3 lata temu, w tym czasie udało się, że sanktuarium jest już bazyliką. To też wielkie wydarzenie dla Barda i dla tutaj metropolii całej, bo jest to sanktuarium metropolitalne. No i kiedy ojciec przyszedł do Barda, a nam redemptorystom Bardo jest bardzo drogie, my tutaj też pamiętam pierwsze moje kleryckie ferie, wakacje, to były w Bardzie właśnie i tutaj przyjeżdżaliśmy, modlitwa przed Matką Bożą, a to były pierwsze miesiące naszej bytności w seminarium, więc ta strażniczka wiary czuwała nad nami. Jakie są ojca doświadczenia?
No, ja tak uprzytomniłem sobie, że miałem 6 lat i w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego się w Bardzie dzieje. Wtedy, chociaż pierwsze zetknięcie z Bardem moje osobiste było przez świętej pamięci mojego wujka, a tatę księdza Romualda Brudnowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam, i jego mamę, moją ciocię, która prawdopodobnie teraz też słucha tej audycji, bo wujek Kazik opowiadał mi, to tam gdzieś koło Wrocławia mieszkaliśmy, opowiadał mi, że tu jest takie sanktuarium, I to z takim zapałem, że ja pamiętam, że to bardzo jakoś tak emocjonalnie przeżyłem pielgrzymki mężczyzn, kobiet. On to bardzo przeżywał. I właśnie ta emocja jakoś tak mi została w pamięci mocno. I potem pierwsza wizyta tutaj w Bardzie ze szkoły średniej, jako wycieczka w zasadzie, chociaż przyszliśmy też do sanktuarium, u sióstr Urszulanek mieszkaliśmy wtedy jako tacy młodzi uczniowie, 15-latkowie. No i potem, jak powiedziałeś, ojcze Dariuszu, wizyta jako kleryków. A gdy chodzi mi o to postawienie teraz prowincjała, no to właśnie ta decyzja, która w zasadzie przyszła tam do Tuchowa, gdzie byłem kustoszem i tam nabierałem jakby szlifów też, przygotowanie stulecia koronacji obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. I prawdę mówiąc, jak się znalazłem w Bardzie, to nie zapomnę takiego momentu dla mnie szokującego, któregoś dnia telefon od księdza biskupa Ignacego Deca, którego też jeszcze pozdrawiamy, który mówi: ojcze, chcą tu zrobić rekolekcję dla rolników, pan Michał Grabianka. Ja mówię: co ojciec o tym? Ja mówię: robimy, proszę księdza biskupa. Odłożyłem słuchawkę i ogarnęło mnie lęk, przerażenie, no bo bardzo mało osób znam. I okazało się, że tu okolica i Bardo, i okolica stanęła bardzo na wysokości zadania. A potem właśnie taka refleksja, obecność Radia Maryja, te rekolekcje, potem zaraz przyszła decyzja z Watykanu, że już jest ogłoszona w zasadzie decyzja o ogłoszeniu bazyliki, przyznaniu tego tytułu. Tutaj wielka zasługa też poprzednika ojca Michała Rańkę, którego też serdecznie pozdrawiamy. No i potem ten czas taki intensywny przygotowań, żeby jakoś i nawet w pewnych wpadek, podpadek, już nie chcę mówić o szczegółach, w każdym bądź razie, no i tak się cieszę, że powoli pewne rzeczy tu się udaje robić. Teraz ja traktuję też to nasze dzisiejsze spotkanie jako już taki wstęp do takich pięcioletnich przygotowań do 50-lecia koronacji, jeżeli Pan Bóg to pozwoli, bo dzięki tutaj współpracy z panem burmistrzem i z gminą, i mieszkańcami, nie tylko współpracy też i z Ministerstwem Kultury, które i czy powiedzmy Urzędem Marszałkowskim, panią naszą konserwator zabytków, która tak dość mocno wszystko trzyma, ale zarazem widać, że jej zależy na tym. No, zaczęliśmy remont organów bardzkich, jednego z najpiękniejszych instrumentów w tym rejonie. Instrumentu, który został wykonany w 1759 roku. Rozpoczęliśmy też remont dachu. To są duże przedsięwzięcia, ale właśnie to wszystkie zmierzają do tego, żeby to było pięknie. Z tym, że to, co mi osobiście leży jakoś bardzo na sercu, ksiądz profesor to podkreślał też jakoś, mianowicie ten wymiar duchowy życia i pielgrzymów, którzy przybywają, i parafian. Mieliśmy niedawno misję. Chodzi o to, że rzeczywiście Maryja jakoś nas prowadzi nieustannie do Chrystusa i prosi nas o to, żebyśmy rzeczywiście nie szli w jakąś pustkę, w jakiś taki wymiar życia, który może wydawać się nawet bardzo atrakcyjny z pozoru, ale bardzo powierzchowny. I dlatego jakoś tak, gdy patrzę na tę uśmiechniętą figurę Matki Bożej, nieustannie myślę o tym wielkim jakby dziedzictwie, które zostało nam przez pokolenia, tak bogatą historię tutaj i kultu Matki Bożej i tych milionów ludzi na przestrzeni tych ponad 8 wieków, różnej kultury, różnego języka, którzy tutaj znajdowali swój dom. Pomimo tych tragedii, o których ksiądz profesor przed chwilą wspominał.
Matka Boża jest takim szczególnym darem dla tego terenu, Matka Boża Bardzka, i myślę, że mieszkańcy Barda są uprzywilejowani w tym, że są tymi, którzy też troszczą się o kult Matki Bożej, i kiedy pielgrzymi tutaj przybywają, przecież z różnych stron, zwłaszcza Dolnego Śląska, też zaznawają wielu łask za sprawą Matki Bożej. Ale chciałbym zapytać pana burmistrza o gminę, czyli o ten dom Matki Bożej, no bo to jest konkretna lokalizacja. Sanktuarium jest w konkretnej gminie. Jak ta gmina wygląda dzisiaj? Gdyby troszeczkę o mieszkańcach, o waszym życiu tutaj, gdyby pan burmistrz zechciał powiedzieć.
No, gmina bardzo, bardzo biodawalnie jest położona w przepięknym, malowniczym przełomie Nysy Kłodzkiej. No, co trzeba jednak zaznaczyć, że przez te kilkudziesięciu lat, szczególnie w tym okresie komunistycznym, bardzo zostało totalnie zaniedbane. No i dzisiaj oprócz tego, że mamy piękną bazylikę, szczycimy się oczywiście tym wszystkim, co nazywamy cudami barckimi, to jednak turysta przyjeżdżający, pielgrzym, chce mieć i chce przebywać w ładnym, schludnym miasteczku. No i to, co powiedział ojciec proboszcz, no udaje nam się tutaj to dzieło związane bezpośrednio z kościołem tworzyć, natomiast no, tutaj jako władze miasta próbujemy robić te rzeczy, tak zwaną infrastrukturę, która jest niezbędna też dla turystów, konkretnie tutaj mam na myśli parkingi. To jest jakby podstawowe dzieło, które trzeba wykonać i dzisiaj to się udało. Tylko chciałbym tutaj nawet w formie chyba anegdoty powiedzieć, że w momencie jak zostałem burmistrzem, pierwsze spotkanie z księdzem biskupem, to mówi tak: pan, panie burmistrzu, mam nadzieję, że zrobi nam te w końcu parkingi. Ten ostatni nie wygrał, bo nie zrobił parkingów. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale dzisiaj po praktycznie 4 latach staje się to faktem. We wrześniu, na koniec września będą oddane 2 piękne parkingi z takiego ogólnopolskiego programu cysterskiego, czyli parking przy Krajowej Ósemce, gdzie pielgrzymi będą bezpośrednio od drogi mogli parkować, i drugi parking tutaj przy bezpośrednio bazylice. Natomiast bardzo to również no, mieszkańcy, gdzie no, mieszkają też w centrum, czyli bardzo blisko, że powiem, usadowione domy przy tej zabytkowej ulicy, no, wyglądają jak wyglądają, obskurnie, tak trzeba powiedzieć. Natomiast mamy też chyba to szczęście i też to oczywiście traktujemy w formie kolejnego cudu, że też z takiego programu unijnego uda się wspólnotom zrealizować to dzieło, to marzenie w postaci elewacji, naprawy dachu, czyli już całe miasteczko, można powiedzieć, w ciągu tych następnych 2 lat będzie pięknie wyglądało. Dla pielgrzyma, dla turysty to również te atrakcje około. Tutaj bardzo mocno zaczynamy tworzyć coś w rodzaju produktu związanego z rzeką. Przepiękny przełom Mysy Kłodzkiej, odbywają się pontony, spływy pontonami, kajakami, trasy rowerowe. Ja myślę, no, że można było...
Tak? Mieliśmy okazję tak, z takimi pontonami płynąć.
Tak. Z tym tatkiem płynęła pontonami.
No, także nie ukrywam, że bardzo zaczyna być widoczne już tutaj na mapie Polski, bo też trzeba powiedzieć, że rok temu w rankingu Rzeczypospolitej bardzo znalazło się na 3. pozycji w pozyskiwaniu środków unijnych przyczyn na mieszkańców. Na 3000 gmin, no to jest jakaś tam nobilitacja. Oczywiście póki co no, mieszkańcy...
3000 mieszkańców.
2,5. 2,5 bezpośrednio miasto i 2,5 9 sołectw. Natomiast no, no nie ma specjalnego przemysłu. Jest tutaj, są tutaj takie zakłady powstałe po byłych zakładach papierniczych. Powstaje kolejne tutaj taka wielka firma, potężne hale związane z warzywami dolnośląskimi, ale to oczywiście no, miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Natomiast ja jestem przekonany, że w następnych kilku latach ci mieszkańcy powinni i będą żyć z turystyki tej pielgrzymkowej. Tak.
Tutaj mamy jeszcze kaplicę właśnie Matki Bożej. To jest no, ten bardzo...
Tak, to miejsce, gdzie po raz drugi jakby objawia się Maryja właśnie na górze Kalwarii, gdzie zostawiła ślad stopy, o których ksiądz profesor przed chwilą opowiadał. I nawet do dzisiaj Śląsk Opolski, zwłaszcza gdy tu pielgrzymują, pozdrawiamy tam tereny też Polski, słuchaczy, gdy tu pielgrzymują, to bardzo często idziemy do stópki Matki Bożej, czyli bardzo popularne. Tam mamy od...
Tam w okresie letnim są
tak, od pierwszej niedzieli maja do ostatniej, bo ta pierwsza niedziela maja to jest taka też tradycyjna pielgrzymka Bardzian jako podziękowanie za to, że Bardzo nie zostało zalane. Urwisko tutaj miało miejsce, osuwisko ziemi, była zabarykadowana w zasadzie koryto rzeki Nysy i groziło, że Bardzo będzie zalane. W każdym razie i to jest jakby ta jedna część, kolejna część sanktuarium, kolejna z kolei to jest dzieło redemptorystów. Po 1900, jak tutaj przybyli, 1905 zaczęto budować szereg kaplic różańcowych, to jest w zasadzie 14 kościołów, takich małych kościołów. Te kaplice są właśnie na wzgórzu różańcowym umieszczone i...
To jest po stronie rzeki, na której jest także sanktuarium.
Tak, po tej stronie rzeki są te kaplice, więc ten obszar, powiedzmy, sanktuarium obejmuje praktycznie całe miasto. Nie? Także że jest to takie miejsce, na przykład mamy tradycyjną w pierwszą sobotę lipca wieczorem procesję, no to ponad 1000 osób bierze udział z lampionami. Też cieszę się, bo w tym roku jakby zaistniały no, całkiem nowa pielgrzymka, jest to pielgrzymka leśników, po raz pierwszy pozdrawiamy wszystkich pracowników lasu. Ja mam też taki ogromny sentyment, bo mój tata świętej pamięci był leśnikiem. Zresztą tato, dziadek uczyli się tego leśnictwa na Syberii, jak wielu niestety Polaków. W każdym bądź razie no, piękna pielgrzymka, ponad 1000 leśników tutaj miała miejsce, także kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maryja. To jaka
może dzisiaj... warto by zrobić jakąś misję w Czechach i Czechów tutaj przyprowadzić?
Ja myślę, że powoli, bo tutaj też partnerstwo jest, to może pan burmistrz zaraz powie, między czeskimi Skalicami a Bardem, ale pojawiają się też tutaj, może nie tak licznie, bo tam w ogóle jest problem, myślę, wiary, ale bardzo dużej sekularyzacji życia. Natomiast
tak, bo tak sobie myślę, że właśnie Matka Boża Bardzka jako ta strażniczka wiary, no skoro to bardzo jest też miastem cudu, to może właśnie jest też jakaś myśl w tym, żeby Czechów tutaj jakby też próbować przyciągać jakimiś
to znaczy miastami, Matka Boża Bardzka była kiedyś bardzo, bardzo popularna w tamtym rejonie też. Na przykład to widać, podkreślał to pan profesor Kozieł z Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki, który pokazywał, jak bardzo popularne są nawet nie tylko figurki, ale malowidła Matki Bożej Bardzkiej właśnie w tamtym rejonie, powiedzmy, Europy, w Czechach. Mm-hmm. Myślę, że tak. Zresztą...
Ja bym też do tego, bo na to chciałbym zwrócić uwagę, taki Balbinus napisał taką Diva Vartensis 1655, w Pradze został wydrukowany. Ja na tutaj zwróciłem uwagę na tym. Mianowicie, ludzie się nie lubią tak uzewnętrznie ze swoimi łaskami, cudami. Ale dokumentacja w Czechach pod tym względem jest liczna. I on w tym dziele naliczył na przestrzeni, ponieważ był bardzo dokładny, 1621 cudów. Ludzie się nie lubią tak uzewnętrznie. Czego dowodem ja... przy okazji, poprawiając jedną pracę, tam dowiedziałem się, że tutaj taka Ziembic Seifert po wojnie miała operację u Elżbietany, ale 13 lat się męczyła na raka i przerzuty były w takim, nie wiem, czy jest bardziej może taki Huczek, taki był lekarz.
Tak, był lekarz.
No był taki, o właśnie. On leczył, po prostu nie wyobrażał sobie, że może być rak tak rozległego i co więcej, i tak bez przekonania. Tylko, że ona się tutaj modliła i krzyżem leżała i wyszła z tego. Zupełnie. 13 lat się męczyła. Ale chcę powiedzieć, że nie ma dokumentacji tych wszystkich. On był taki skrupulat, że te rzeczy spisał w ciągu 50 lat. Później jeszcze taki Robert Kleinfechter zaczął spisywać. I też wydał takie, jakby to można powiedzieć, kontynuacja. Ernoje Tezum Fermertes, Wartenbuch. Tam jeszcze te cuda. Więc chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj choroby serca i raka są bardzo rozpowszechniają się. I trzeba powiedzieć, tu ta Matka Boża, ona jest specjalistką od tych rzeczy. Od raka.
Na to wskazują po prostu udokumentowane
zdrowienia. Tylko mówię, że ciężkie czasy nie pozwoliły nieraz, i mówię, i tutaj ta likwidacja i tak dalej, że nie na dokumentację. Później klasztor tak samo w Kamieńcu padł. Też sekularyzacji. Także te rzeczy z tego dopiero redemptoryści jak przyszli, zaczęli te rzeczy, ale oni zaczynali, można powiedzieć, od niczego. Dopiero teraz nastała epoka, żeby te rzeczy jakoś, księgę cudów i tak dalej, łask, jakoś, żeby to jakoś...
Będziemy starać, a jeżeli tak wejdę w słowo, to już nawiążę do tego, co ojciec Dariuszu powiedziałeś odnośnie Czech. Tak patrzę na tę figurkę, która tu w naszym improwizowanym studio jest. Ta figurka, którą przed chwilą, parę godzin temu poświęcił ksiądz biskup, która pojedzie do Kazachstanu, prawda? To też myślę, że dla mnie to też jest takie cenne, bo i tam są nasi ojcowie, pracują i nasze siostry redemptorystki, ale nie tylko, zresztą są też inne zgromadzenia zakonne, zwłaszcza diecezji jastańskiej jest bardzo dużo. Natomiast ja pomyślałem też o tym kraju, który jest krajem ziemi nieludzkiej. Przecież tam były Kułagi, Karaganda, inne. Tylu naszych rodaków zostawiło tam swoje kości, jeżeli tak mówimy, tylu wycierpiało. I dlatego jakoś tak w tym budzącym się bardzo małym w końcu kościele, patrząc terytorialnie...
No i niestety, że nasi rodacy nie mogą wrócić na skutek ustaw repatriacyjnych.
Bukowińskiego.
Właśnie też wielkiego misjonarza Kazachstanu.
No i należało wspomnieć, no i też proboszczu, jak to idzie do Kazachstanu, to również nasza kopia jest w Watykanie bezpośrednio, to co wspomniałem na mszy, że jednak dwa lata temu zawieźliśmy wspólnie z biskupem, ojcem proboszczem, kopię figurki, przekazaliśmy ją papieżowi, no i wiem, że jest, ma tam godne, przepiękne miejsce. Także
pamiętam tę sytuację, jak wtedy staliśmy tam na placu Świętego Piotra z tą figurką, zresztą zaraz potem była też taka krótka transmisja dla Radia Maria, taka informacja, ale była taka przepiękna też scena, bo tutaj w tej tradycji, gdy chodzi o figurkę barską, to u podstawy, która jest barokową, figurka jest romańska, znajdują się relikwie Świętego Krzyża i Redemptorystów, prawda, w tym oryginale. Natomiast w kopiach też postanowiłem umieszczać relikwie i tutaj w tej kopii jadącej do Kazachstanu są relikwie Świętego Jana Neumana, Redemptorysty, otrzymałem je z Rzymu od naszego ojca generała. Natomiast papieska figurka otrzymała relikwie Świętego Alfonsa Marii de Liguori, zawróciła Redemptorystów. Jak ja to powiedziałem Ojcu Świętemu, to taki piękny moment, bo się Święty tak uśmiechnął się, mówi, tak sięgnął po tą figurę, tak, tak. Ale wtedy ci papa regali, ci goście zabrali, nie? I taka konsternacja. Ja wtedy myślę, coś trzeba powiedzieć, nie? I mówię do Ojca Świętego, Ojcze Święty, zapraszamy do Barda, nie? A Ojciec Święty mówi, o, jest tyle zaproszeń, no i już się skończył w zasadzie ten moment audiencji, przeszedł dalej, no ale potem idziemy z księdzem biskupem w tej grupie, uradowani, przeszczęśliwi, a ja tak myślę, że chyba jakąś gafę popełniłem. Mówię do biskupa, księże biskupie, ja chyba jakąś gafę popełniłem. A on mówi, a co się stało, ojcze? No bo ja tak, tu ksiądz biskup, a ja tu zapraszam papieża do Barda, a biskup już przepięknie błysnął inteligencją, jak i biskup mówi tak, a przyjął?
Ale powiedziałeś, że bardzo miasto cudów, to być może któryś z papieży odwiedzi.
Mam nadzieję.
Ale chciałbym się jeszcze tutaj odnieść do wypowiedzi księdza profesora. No bo często mam problem. Pytają mnie, panie burmistrzu, to hasło marketingowe Bardzo Miasto Cudów. No dzisiaj już wiem, że mam 1321 uzdrowień. No dobrze, ale daje to argument, że jednak te cuda są.
Że tutaj, gdyby byli dalej cystersi albo redemptoryści się zainteresowali, proszę zwrócić uwagę, że sława Barda, ona sięga bardzo daleko. Dokonano zamachu na cesarza Franca Józefa I, 1853. I wtedy od razu, on wyszedł szczęśliwie z tego zamachu, bo umarł dopiero w 1916, od razu kazał sprowadzić figurę, kazał sprowadzić figurę Matki Bożej do Wiednia. Jest w Otwirche. Ja kiedyś prosiłem księdza kustosza, jak tam będzie, żeby
tak będzie, to
mianowicie do czego zmierzam, że ta sława o Bardzie, no, rozlega się po całej Europie. Tylko mówię, ciężkie czasy, że Polska została wymazana z mapy europejskiej jakoś i ta Dola Śląska, który dostał się pod władzą Prus po tej wojnie siedmioletniej, to trwała i dłużej, 1740 do 1763, wojna siedmioletnia i tak dalej.
Tu, księże profesorze, ja tu wyjąłem taką księgę, bo jesteśmy w kancelarii parafialnej, gdzie mamy też nasze archiwum. Wyjąłem księgę podziękowań i łask z lat 1654-1739, pisana oczywiście w języku niemieckim, przepiękną kaligrafią, jest to zrobiona. I tylko oczywiście trzeba to kiedyś opracować, bo musiałby ktoś, kto umiał to odczytać, ale to pokazuje, no, potężna księga i to praktycznie, no, większość to są spisane w tych latach łaski, jakie ludzie otrzymali tu w Bardzie. I do dzisiaj zresztą, z tym, że to, co ksiądz profesor mówił, ja myślę, że jest jakiś problem w naszym, znaczy człowiek współczesny jakoś wyzbywa się tej umiejętności powiedzenia prostego dziękuję człowiekowi drugiemu, nie mówiąc o Panu Bogu, prawda? A mnie jako proboszcza czasami biją po głowie, co ty tak dużo dziękujesz?
A to mówił też dzisiaj ksiądz biskup podczas homilii, za którą bardzo dziękujemy, też o tym, że uwielbienie Pana Boga, czyli jakby świadomość tej wdzięczności i tak dalej, to jest postawa maryjna bardzo, prawda? Że dzisiaj wielu chciałoby być samych uwielbianych,
tak.
A Pan Bóg gdzieś tam jest na marginesie. Ja może podam już numer telefonu dla tych spośród Państwa, którzy zechcieliby włączyć się w naszą rozmowę. Księże, ojcze proboszczu, żebym ja tutaj nie pomylił. 74 kierunkowy do Barda i dalej.
817 14 21 i proszę po zgłoszeniu się centrali wybrać numer 14 wewnętrzny.
Czyli 74 817 14 21 i jak będą Państwo mieli sygnał, jeszcze wewnętrzny 14 i wtedy do naszej kancelarii tutaj się Państwo dodzwonicie.
Niestety trochę problemy techniczne spowodowały.
Że jest taki numer, jeszcze raz, 74 817 14 21, wewnętrzny 14. I ja myślę, że ta idea, żeby tu Czesi pielgrzymowali, ona się spełni.
Od strony świeckiej na razie nam się to udaje, bo jednak mamy partnerów dzięki projektom oczywiście unijnym.
I to szczególnie jakie to są miasta partnerskie?
Czeskie Skalice przede wszystkim i Letohrad. To są takie dwa miasta, z którymi już mocno współpracujemy. Poszerzamy teraz zakres o nawet Hetmana, Hradec Królowe, także, także też chcemy kolejny projekt robić związany z turystyką, konkretnie mówimy o polu namiotowym, kempingowym, być może, może jakiś mostek, no ale to są na razie, jest to na razie sfera.
Ale wiem, że Czesi, panie burmistrzu, na ten spływ pontonowo-kajakowy do Barta przyjeżdżają.
Tak, który na Beleczyn to też jest
Czyli jednym słowem do Barda na pewno warto przyjechać. Po pierwsze, dlatego, że jest tu sanktuarium, że jest Matka Boża Strażniczka Wiary. Ci, którzy...
Właśnie to słowo Strażniczka Wiary to jest od słowa Warta, bo Bardo miało 1315-46, nie Bardo, tylko Warta. Odczuwać. I to, ten tytuł, dzisiaj nie było to może podkreślone, ten tytuł Matka Boska Strażniczka Wiary nadał kominek przy koronacji. To jest od tego czasu. To jest,
ale jeszcze 59, a tak.
Tak, kominek to nadał. On właśnie, bo ja z nim to, często ja z nim jeździłem i tak dalej, on to nadał ten tytuł. I trzeba, cokolwiek by nie było, właśnie od tego...
A to jak ksiądz profesor jeździł z kardynałem Kominkiem, to proszę powiedzieć, a dlaczego ten tytuł nadał? Dlaczego właśnie taki tytuł?
Bo czyli... Warta. Czyli... Warta Straż.
Czyli po prostu nawiązał historycznie...
Tak, do genealogii tego pojęcia i wiara jest zagrożona, jest strażniczka wiary świętej.
Ale czy to też związane jest z tym na przykład, że...
No. Że... Przepraszam, ojcze, bo mamy słuchacza, za chwilę wrócimy, dobrze? Żebyśmy odebrali. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam szanownych ojców, witam również pana burmistrza. Moje nazwisko Juszkiewicz, ja dzwonię z Wielkopolski i chciałbym się pochwalić, że od iluś lat, dwa razy w roku... Wysyłam dzieci wiejskie do Barda Śląskiego na ulicę Polną 10, gdzie jest dom czasów dziecięcych z całego województwa wielkopolskiego. I aktualnie tam dzieci przebywają do 14 sierpnia i dzisiaj tam uczestniczyły też. Halo?
Tak, słyszymy pana.
Tam uczestniczyły. No, bliżej muszę też powiedzieć, ja jestem od lat szefem Wojewódzkim Związku Zawodowego Rolnictwa Samobrona i my tam właśnie wysyłamy dzieci zawsze. Ja osobiście od 13 lat z województwa wielkopolskiego tam wysyłam. Pamiętam z zeszłego roku też audycję, bo ja słucham często Radio Maryja. Nawet występowałem też przed mikrofonami w Toruniu. Też był telefon od bardzo starszego pana, który chwalił się, że pierwszy obóz harcerski w 1946 roku to właśnie był on tam w Bardzie. Czyli ja cieszę się bardzo, że właśnie to też, jak słuchają rodzice, no może się przyczynię do tego, że będzie więcej zgłoszeń dzieci do Bardo Śląskiego. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy, szczęść Boże. No i pozdrawiamy wszystkich rodziców, no i dzieciaki, które tutaj spędzają.
Szczególnie Wielkopolska to Tarnowo Podgórne, to nasze miasto partnerskie. I od wielu, wielu lat rzeczywiście przyjeżdżają tutaj i młodzież, i również pozdrawiamy władze Tarnowa Podgórnego z Tadeuszem Czajką na czele, wójtem tej gminy. Nie ukrywam, że to jest gmina, która szczególnie w 97 roku po wielkiej powodzi nam pomogła. No i te przyjaźnie właśnie wiążą się już prawie 12 lat. Także również dziękujemy i mamy nadzieję, że młodzież będzie tutaj przyjeżdżała.
I będzie zadowolona.
I będzie zadowolona. Tak.
A ja co bym powiedział, bo mam około przeszło 100 magistrów z Wielkopolski. I jedna cecha, która mnie bardzo uderzyła, to jest ta, że jak się umówiłem na godzinę, to byli za 5. Natomiast tu od Namysłowa korki były. Nigdy mi się jakiś student z Poznania nie spóźnił. No,
gratulujemy tej cechy, tak. Ja tylko jeszcze może dodałbym odnośnie tego Barda, bo to może nie wybrzmiało, bo obok klasztoru redemptorystów jest tutaj obecnie, są cztery klasztory żeńskie, sióstr Urszulanek, sióstr Marianek, sióstr Elżbietanek i sióstr Sercanek, które serdecznie wszystkie pozdrawiamy. Natomiast kiedyś były jeszcze siostry Sakramentki, były siostry Jadwiżanki. To pokazuje właśnie, jak ci ludzie, oczywiście patrząc na te piękne walory, ale chcieli też przybyć do Barda i jeszcze podkreślić można piękno Barda, zostało zawarte czy podkreślone przez późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Adamsa, który jako ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie zwiedzał ziemię ząbkowicką, bo to jest ziemia ząbkowicka, kłodzką, dolnośląską i w swoich listach do brata ze Śląska pisał, że najpiękniejszym miastem, jakie na nim zrobił wrażenie, to właśnie Warta, czyli Bardo. Dzisiejsze nie dziwimy się, że na takich ludziach to robiło wrażenie.
74 kierunkowy do Barda, 817 1421, 74 817 1421 i jeszcze trzeba wybrać dodatkowo numer wewnętrzny 14, bo jesteśmy w kancelarii parafialnej, tutaj portrety proboszczów. Tak. Ojca Mirosława jeszcze tu nie ma.
A niektórzy powieszonego. Powieszą mnie
tutaj. Ale kiedyś będzie. Ostatni, którego tutaj widzę, to jest ojciec Julian Polak. To jeszcze kilku brakuje.
Tak, jeszcze brakuje.
A golec jest?
Nie ma. Golca nie ma, ale będziemy jeszcze myśleć o...
Będziemy malować.
Golca trzeba przede wszystkim za to uszanować, że był taki okres, żeby z herbu miasta Barda usunąć Matkę Bożą. I tu Golec się bardzo tutaj...
I rok przed śmiercią. No dostał miano obywatela honorowego Barda.
To za chwilę powiemy o herbie, bo to też warto w takim razie o nim powiedzieć, ale odbierzmy kolejny telefon. Proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna Stasiak. Obecnie mieszkam w Łodzi, ale urodziłam się w Jeleniej Górze. Na potwierdzenie słów księdza profesora, uczonego, który badał sprawy Śląska, kultu maryjnego, słowa szarego człowieka, który żył na tych terenach. Pochodzę z takiej typowo polskiej, kresowej rodziny, z Wilna. Moja rodzina się wywodzi. Oczywiście przewędrowali przez Syberię, dlatego mówię, że typowe losy polskiej rodziny kresowej. Matka po przyjeździe na Dolny Śląsk usiłowała pokochać te strony, pokazywała mi całe ich piękno, ale przede wszystkim pokazywała kościoły, a więc i Bardo Śląskie, i Wambierzyce, i Krzeszów, o którym ksiądz profesor wspomniał, i szereg innych miejsc. Pamiętam, że do Wambierzyc jechało się taką kolejką wąskotorową jeszcze, której w tej chwili nie ma. Bardzo widziałam dzisiaj w telewizji, wygląda przepięknie. W Krzeszowie byłam w ubiegłym roku, byłam zachwycona tym, jak jest pięknie odnowione i dzięki uprzejmości pana organisty tamtejszego oglądałam również wspaniale odnowione organy i słuchałam koncertu. Natomiast martwi mnie ogromne zaniedbanie Wambierzyc. Te schody monumentalne prawie się sypią. Mam nadzieję, że również tam dotrze jakaś pomoc finansowa. Ale jeszcze raz podkreślam to, że gdyby nie wiara, gdyby nie kult Matki Bożej, to nie wiem, czy kresowianom tak łatwo by się było odnaleźć w miejscu, do którego trafili przymusowo.
Bardzo dziękujemy. Ojciec Mirosław ma dobrą wiadomość.
Tak, ja może tylko dodam, że właśnie Wambierzyce z decyzją, związane są z decyzją księdza też biskupa Ignacego Deca, są w tej chwili kustoszami tam ojcowie franciszkanie i muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie była dość duża inwestycja, naprawione są tam schody, natomiast ja sam to czuję tutaj bardziej, jak jak to nie jest łatwo, słuchajcie, drodzy Państwo, naprawiać tak potężne zabytki, czy Bambierzyce, czy Bardo, czy Krzeszów, chociaż Krzeszów rzeczywiście tu przoduje, bo to są ogromne koszta.
I tego też nie można robić w sposób dowolny.
Tak, tak, oczywiście to są bardzo ścisła kontrol tutaj, współpraca z konserwatorem zabytków, bo to jest ogromnie ważne. Natomiast powoli cieszę się, bo rzeczywiście ta ziemia zmienia trochę oblicze. Po tych zaniedbaniach widać wyraźnie, no zresztą tu pan burmistrz mówił o tych inwestycjach, a ja byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że na przykład uporządkowana została dopiero niedawno kanalizacja wodna w Bardzie, prawda, ta się wierzyć nie chce, że tyle lat żyliśmy tutaj bez tego. Ja może jeszcze tylko do takich, powiedzmy, atrakcji turystycznych, wracając do samego naszego Barda, powiem, że zasługą świętej pamięci ojca Golca, to on ogromną tu rolę odegrał, gdy chodzi o zwłaszcza życie duchowe na Dolnym Śląsku, misje, rekolekcje, próba prawda, wskrzeszenia, peregrynacja, próba wskrzeszenia tu pielgrzymek, mężczyzn, które są we wrześniu w związku z narodzeniem Matki Bożej, czy kobiet w związku z 15 sierpnia, ale też na przykład Muzeum Sztuki Sakralnej. Wiele zabytków XVI, XVII, XVIII-wiecznych zostało ratowanych, obrazów, które są dzisiaj w naszym muzeum jako swoista kolekcja, dzięki staraniom ojca świętej pamięci Stanisława Golca. Zresztą miasto rok przed śmiercią uhonorowało go tytułem. I tutaj właśnie może nawiążę do tego, co ksiądz profesor wspomniał odnośnie herbu Barda, bo rzeczywiście był zamysł, żeby zrobić jakąś wronę tutaj siedzącą na moście, a ojciec obronił herb. No, może jakieś tam legendy nawiązanie, czy kruka. Ja teraz może trochę przesadzam, ale no, władze komunistyczne koncepcje miały różne. Natomiast ojciec Golec tutaj dość mocno walczył o to, żeby pozostał ten herb, który jest do dzisiaj, czyli Matka Boża Bardzka w herbie. W zasadzie ona stanowi herb naszego miasta. A tak przy okazji do tych czasów komunistycznych to wspominają, że ojciec Frąś, który tutaj był zaraz po wojnie, plac, przy którym mieści się nasza bazylika nosi, i klasztor nosi tytuł Plac Wolności. Ponoć zwrócono się do niego zapytaniem, czy, bo był też jeszcze, to były te czasy, że jeszcze przez chwilę w Radach Narodowych byli. Pytają się, czy może być ten Plac Wolności, co on sądzi. A on stwierdził, że wolność mała, plac mały, może być. No, jeszcze wspomnę tylko, że o szopce bardzkiej, bo w Bambierzycach jest szopka, powiedzmy, starsza, prawda? Bardzka ma ponad 40 lat tylko, jest taką eklektyczną, czyli tam nie ma może jakiegoś takiego zamysłu wielkiego, artystycznego. Natomiast jest swoista, jest piękna. Jest w tym swoim bardzo piękna. To szopka, która została na 700-lecie pielgrzymowania do Barda uruchomiona i dzisiaj jest jedną z większych atrakcji. A więc zapraszając do Barda w tych celach turystycznych, poza pontonami, dorożkami rowerowymi, zapraszam oczywiście do szopki Muzeum Sanktuaryjnego.
Ja bym tu jeszcze do tej pani chciał się odnieść. W tej chwili właśnie, jak tu jadąc, poprawiam pracę habilitacyjną salezyjną księdza Wiśniewskiego ze Środy Śląskiej, będzie miał przewód habilitacyjny. On nie jest z Kresów. Ale co w tej pracy mnie uderzyło? Że ludzie Kresów przewyższają wszystkich innych patriotyzmem. A druga sprawa, jakie mieli nieraz straszne konsekwencje. I wywozili obrazy Matki Boskiej. Właśnie ten element maryjny. Oni bez Matki Boskiej nie potrafili żyć. Groziły im straszne konsekwencje. Ponosili. I skutek jest taki dzisiaj, zwłaszcza za księdza kardynała Gulbinowicza, że niektóre obrazy wracają albo kopie. W każdym razie te sanktuaria zostały podwojone. Bo tam wracają i tu są.
To mi się kojarzy to z Matką Bożą Kochawińską.
Tak, tak.
W Gliwicach powstało piękne sanktuarium, a w Kochawinie są redemptoryści Ukraińcy.
Właśnie.
Tam dom nowicjatu.
Właśnie. Ale to chciałem właśnie, że żaden taki region, tak się tym dla nich Polska to naprawdę to tyle, co Bóg znaczył.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Halo? Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman Prudnik. Kochani, ja mam takie jedno pytanie. Będąc niedawno w Bardzie, właśnie w sanktuarium, również udałem się na drogę różańcową tymi stacjami. No nie ukrywam, że byłem bardzo zawiedziony, widząc wszystkie te stacje architektonicznie, zewnętrznie bardzo piękne, a były no pozamykane na głucho i jakoś byłem zawiedziony tą sytuacją. Mam pytanie, czy jest możliwość kiedyś ponownie wybrać się i uczestniczyć, ale i również i wewnątrz być w tych kapliczkach? Jaka jest szansa na ewentualne nawet dodanie tych dodatkowych 5 stacji, znaczy części różańcowych, które w tej chwili błogosławiony Jan Paweł II nam wprowadził, więc czy jest szansa na poszerzenie tej drogi różańcowej? Ja tylko tyle. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Romanie. Bardzo zasadne pytanie. Odpowiada ojciec Mirosław, ojciec Kustosz.
Pozdrawiamy serdecznie pana Romana i Prudnik, też przez osobę księdza kardynała, szczególnie nam bliskich, bo kardynał Wyszyński był też bardziej w 59 roku. Panie Romanie, oczywiście jest możliwość wejścia do kapliczek. Tutaj w klasztorze trzeba się zgłosić na furtę klasztorną i tu udostępniamy klucz. Natomiast rzeczywiście, może ja nie myślę w tej chwili w takiej dalekiej perspektywie uzupełnienia tych stacji poszczególnych drogi krzyżowych, przepraszam, oczywiście tak, tajemnic różańcowych. Natomiast w tej chwili przymierzamy się do zrobienia takiego projektu, przygotowania też kosztorysów, żeby poszczególne te kaplice różańcowe po prostu poddać restauracji, bo one, no po prostu, no to są też ogromne koszty. W każdym bądź razie, odpowiadając na pytanie, jest możliwość. Każdy, kto przychodzi, otrzymuje klucz i potem go odnosi. Natomiast przygotowujemy się, bo to też pewna perspektywa, pewne rzeczy nie da się zrobić od razu, zwłaszcza trzeba przygotować projekty, potem kosztorysy, potem znaleźć to, co bardzo tutaj ważne, mianowicie jakieś fundusze, żeby można było odrestaurować.
Ale pierwszy krok został zrobiony wspólnie z kilkoma gminami. Mamy taki projekt unijny Miejskie Trasy Turystyczne i między innymi jest trasa Wzgórza Różańcowe i Kalwaria. I już przy tych kaplicach są poustawiane tablice
informacyjne,
także to już ten krok zrobiono. Natomiast rzeczywiście dzisiaj najpierw trzeba się skupić na kościele, no i przechodzić później do remontu na tamtych kaplic. Jest to rzeczywiście wyzwanie duże.
Ale jest możliwość wejścia, dlatego tak. Tylko, że proszę się wtedy, od razu kto, zapraszamy serdecznie, kto będzie chciał, tylko proszę się potem się nie dziwić też, no bo rzeczywiście to tam niektóre kaplice są w stanie takim, które wymagają praktycznie natychmiastowego remontu, no ale to są też koszty i myśmy się skupili w tej chwili na dość intensywnym remoncie tych podstawowych rzeczy, na przykład jak dach w bazylice, bo zaciekało i groziło zniszczenie.
Czy organy,
bo to wiadomo, że no, wielkie dzieło. Może kiedyś uda się nam taką audycję zrobić z muzykami na temat tych organów, bo są rzeczywiście monumentalne, piękne i już ci nawet ta firma Jemlich z Drezna, która wygrała przetarg na remont, bo musieliśmy sięgnąć po firmę doświadczoną, zresztą która robiła też remont w Krzeszowie. No to już mówią, że to czuje się wielkość tego.
Mawiają, że to górna półka tych organów, także...
Tak, XVIII-wiecznych Eberharda.
Ja dzisiaj z tego spływu pontonowego jeszcze poszedłem na ten punkt widokowy, gdzie jest krzyż.
Tak.
To też jest jedna z atrakcji Barda, ale do tego
krzyż... Barda data 1734.
1734, więc i historia cała.
Ja podziwiam się do
tego. W tym roku już oświetliliśmy ten krzyż, no jakoś tak technicznie od kilku dni już nie świeci.
On ma chyba baterie, tak?
Baterie, solar i lampki tutaj.
Ale znamy, panie burmistrzu, przyczynę, to jest akumulator stary.
Wiemy i wiem, jest to wyzwanie dla nas, że musimy pomóc zainwestować, żeby
ten krzyż był
tak
widoczny.
Przepięknie i to wrażenie rzeczywiście.
Pozdrawiamy tego pana, który zresztą jest słuchaczem.
Wrocławia, mieszka w Bardzie.
I widać całą dolinę praktycznie z tego punktu, ale do tego punktu też prowadzi droga krzyżowa.
Tak,
trochę ukryta między różnymi krzewami, tak bardzo wkomponowana też w przyrodę. Zresztą też wydaje mi się bardzo stara.
To są 3 drogi krzyżowe, bo ta, o której ojciec mówi, to droga tak zwana niemiecka. Ona tu Barda szła od Sony Kamieńca, szła droga polska, tam od Janowca, a od Sony Kłodzka szła droga czeska. I najbardziej się zachowała ta droga niemiecka. I rzeczywiście my też ją odprawiamy, prawda, zwłaszcza 15 sierpnia, czy Wielki Piątek, to mamy 2 drogi, jedną bazylicę dla starszych osób, a drugą to się udają tam do krzyża.
Ale biskup Pazdur jest bardzo wdzięczny redemptorystów za to, że u nas została tak, no, w miarę możliwości, ile można było, tak odnowiona i redemptoryści zaprosili go na poświęcenie, dokładnie w 1988.
O proszę, ale chciałem powiedzieć też, że...
I w jego imieniu chciałbym za to podziękować. Bo...
To też pozdrawiamy księdza biskupa Józefa Pazdura, a też chcę powiedzieć, że ja z taką wielką radością przeczytałem w jednej z książek księdza profesora Rogowskiego, że on tu się w niedalekich Braszowicach wychowywał, przyjeżdżał, z mamą przychodził tutaj na górę Kalwarię i przepięknie opisuje, że mówi, że z wszystkich gór, a mistyka gór między innymi jest pośród wielu książek.
Był zachwycony tym dziełem, mistyką gór.
Tak, ale pośród tylu książek, prawda, też pisze,
ale
że...
też na tę górę idzie się, no, bardzo malownicza ta ścieżka jest. To jest taka trochę jak dzisiaj tak szedłem, to i strumyczek gdzieś jest obok, prawda, i ta droga krzyżowa, i kapliczka, i kolumna, i źródło Marii, właściwie gdzieś tam w połowie tej drogi, gdzie można i
odpocząć,
ale także no, napić się tej czystej wody.
A propos tego, to chcę powiedzieć, że mamy ojciec Michał, którego pozdrawiamy, mam nadzieję, że słucha nas teraz, ojciec Michał Reinker.
Bardzo gorąco.
No właśnie. To on tam zainicjował taką inicjatywę, żeby w Sylwestra iść tam i odprawiać mszę. Odprawiamy tą mszę. No jest tam sporo ludzi, nawet pomimo kiedyś, pamiętam, policzyłem, było ponad 100 osób. Właśnie tam się wdrapują i zapraszamy tego Sylwestra najbliższego.
Numery telefonów, właściwie jeden dzisiaj dostępny dla Państwa, 74 817 14 21, 74 817 14 21 i jeszcze dodatkowa atrakcja, wewnętrzny, 14. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo, bardzo serdecznie witamy księdza profesora, naszego księdza z Radia Maryja oraz oczywiście wszystkich pozostałych.
Pan burmistrz z nami także.
Burmistrza bardzo miłego. No i co chciałam powiedzieć, no zachwycający jest dzisiejszy pobyt właśnie w Bardzie. To jest coś pięknego. Tyle wspaniałych wiadomości od księdza profesora. Także przejeżdżając przez Bardo kilka razy już w ciągu ostatnich 10 lat, nie mieliśmy okazji zatrzymać się, ale zawsze mieliśmy wielką ochotę i wielką jakąś taką, no widać przecież z drogi, to wzgórze widać katedrę, to znaczy bazylikę, kościół i tak dalej. No była to wielka chęć, a teraz na pewno będziemy musieli specjalnie pojechać, żeby zobaczyć bardzo, ale przede wszystkim pomodlić się u Matki Bożej, strażniczki wiary, piękne to zresztą określenie. I cóż jeszcze chciałam powiedzieć, no przykro mi się bardzo zrobiło, że ksiądz profesor powiedział, że nasz Ojciec Święty Jan Paweł II po prostu nie tyle nie dbał o kult Matki Bożej, ile dopiero Benedykt XVI, nasz wspaniały nowy papież, ten kult zaczął jak gdyby mocniej rozwijać. No sądzę, że większego czciciela Matki Bożej od jego wczesnego dzieciństwa trudno byłoby właściwie szukać, tak jak on ukochał Matkę Bożą. On odwiedzał w Polsce i na świecie wszystkie sanktuaria. Był właściwie wszędzie, gdzie mógł, łącznie w Meksyku i w innych krajach Ameryki Południowej, zawsze u Matki Bożej. Także ja wiem, że ksiądz profesor cieszy się, że nasz Ojciec Święty nie tylko podtrzymuje ten kult, ale i również jest wielkim, wielkim czcicielem Matki Bożej. To tyle, jeżeli chodzi o Ojca Świętego. Oprócz tego chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego nazywa się to Bardo. Jest takie słowo w języku chorwackim brdo, czyli góra. Czyli ja myślę, że możliwe to jest jeszcze ze starej słowiańszczyzny. A być może jest inne jakieś pochodzenie tej nazwy. I to byłoby tyle. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za wszystko, co dzisiaj mogliśmy wysłuchać z wielką uwagą i radością i życzymy powodzenia wszystkim w dalszym utrzymywaniu tak pięknych, pięknych tradycji katolickich właśnie na Śląsku.
Dziękuję. Serdecznie bardzo dziękujemy. Na kogo Matka Boża czeka? Może pani swoje imię powiedzieć?
Już mówię, imię moje Maria i z Poznania.
Dziękuję ślicznie pani Mario, zapraszamy.
Będziemy na pewno oglądać. Może modlić się u Matki Bożej. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Może tutaj nastąpiło pewne niezrozumienie. Mnie chodziło o to, że Benedykt XVI jako kardynał Ratzinger bardzo się związał, tak jak Jan Paweł II z Kalwarią, tak on z Altötting. Takie sanktuarium, prawda?
Tak, tak, tak.
I właśnie o to chodzi, że to nie było to, że był czy większy, czy mniejszy. I chcę jeszcze jedno powiedzieć, że tak jak i prymas Wyszyński, tak i Ojciec Święty, no od dziecka się związał z Kalwarią, kiedy mu umarła mama, miał 9 lat, swojej siostry Olgi nawet nie znał. I ojciec mu powiedział, ona będzie odtąd twoją matką. I od zawsze tam dróżki odbywał. Nawet księża, jak mieli trudne problemy, to tam zawsze go na tych dróżkach spotykali. I nawet była koncepcja, właśnie to chcę powiedzieć, gdy został papieżem, żeby na skutek tego, że tak bardzo na ten chrystocentryzm zaakcentowano posłów, żeby zmienił totus tuus. Powiedział absolutnie nie. Grignum de Montfort, co on powiedział o Matce Bożej.
I herb został taki sam.
Taki sam
krzyż
właśnie.
I wpisane M.
Dlatego może tutaj było niezrozumienie. Jeśli tak pani zrobi, ja bardzo przepraszam, ale mi chodziło o to, że Benedykt XVI idzie tą samą drogą maryjną, co Jan Paweł II. Można powiedzieć, trudno mi powiedzieć, który bardziej kocha Matkę Bożą, który
no
mniej, ale obydwaj bardzo kochają. I obydwaj pod tym względem są wielkimi wzorami, gdy chodzi o...
No i jeszcze pamiętamy, że Jan Paweł II nosił szkaplerz
od dziecka
do końca.
I to nie szkaplerz metalikowy, tylko ten...
Materiałowy.
Mm-hmm. Także tutaj moje, może się nie dokładnie wyraziłem, ale trzeba powiedzieć, że tak bym nawet powiedział, że Benedykt się nawet w pewnym sensie nauczył miłości do Matki Bożej od Jana Pawła II.
Jesteśmy wytłumaczeni.
A jeszcze może tylko dodam króciutko tą odpowiedź na pani pytanie. Myślę, że bardzo dobrze pani to zauważyła, bo rzeczywiście są dwie jakby...
O bardzo, tak?
Tak, tak. Chodzi o nazwę Barda. Są dwie jakby takie drogi tłumaczenia. Jedna właśnie pochodzi od tego, jak pani powiedziała, po chorwacku, czy u nas mówią też brodo, że właśnie od szczytu góry, ale też tłumaczono to od brodu jakiego, takiego jak jest brud na rzece, którą się przekracza, bo trzeba pamiętać, że Bardo leży na tak zwanym szlaku bursztynowym od Rawenny, prowadzącym od setek lat po Bursztyn.
To jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy, halo? Halo?
To może jeszcze dodam, bo tutaj ksiądz profesor mówi o Janie Pawle II. Ja tak skakuję, bo Karol Wojtyła był tutaj w 1957 roku. Stąd mamy drugi pomnik, drugie popiersie w zasadzie, jakie zostało w Polsce, przynajmniej tak podajemy, ufundowane. To właśnie w Bardzie, bo pierwsze było zrobione na dziedzińcu kurii biskupiej w Krakowie, a drugie tutaj właśnie też staraniem świętej pamięci ojca Stanisława Golca. Natomiast też był tutaj w roku wyboru na Stolicę Piotrową. Inkognito jako turysta, siostra Regina Sercanka go przyjmowała, nie wiedząc, bo wtedy nie było takiej jeszcze znajomości postaci, prawda? Nie było nawet telewizji, która mogłaby nam pokazać biskupów naszych. I ona go przyjęła, po prostu zapytał się, czy mógłby być ugoszczony przez nią szklanką wody, ona bardzo chętnie porozmawiała z nimi i opowiada to w jednym z numerów Źródła, pozdrawiamy też serdecznie ten miesięcznik Źródło, ukazała się taka historia, właśnie siostra Regina opowiada,
że tygodnik,
masz rację, że przyjęła go takiego turysta, on mówi, że nie będzie dalej wchodził, tylko w ganku, bo cały obłocony, bo idzie z gór, a ona mówi, no to dobrze, może tam panu coś zrobię do jedzenia, chętnie zjadł, wypił herbatę i zaczęli rozmawiać, on mówi, że w trudnej sytuacji kardynała Wyszyńskiego, to ona zaczęła tak mówić, a on mówi, że z przyjacielem, siostra mówi, ja się przejęłam, bo może to jest jakiś ubek i tak dalej. Nie? I zaczęłam już tak lawirować. No, on mówi, że się śpieszy, przeprasza, dziękuję, poszedł. A u sióstr był Sercanek, ksiądz, gość z Wrocławia. Przychodzi i mówi, proszę sióstr, wiecie, kto był dzisiaj w kościele sanktuaryjnym u redemptorystów? Kto? I Karol Wojtyła, metropolita krakowski. A siostra mówi, właśnie Regina mówi jeszcze, co nic proboszcz nie powiedział, że jakiś tu kardynał będzie? Nie, mówi, nie, był inkognito. Ojcowie chcieli mu dać dzieci, ale powiedział, że odmówi jeszcze różaniec na dróżkach i śpieszy się na pociąg do Krakowa, bo jakaś siostra go nakarmiła. Nawet kanapki tam chciała zrobić. I ona mówi, jak wyglądał? No, jak, ojejku, to ja gościłam kardynała. I to był rok wyboru, to była wiosna jakaś. A potem na jesieni, mówi z takim zdziwieniem, i to krzesło to usiósł, cały czas stoi w ganku.
No tak i właśnie był, Karol Wojtyła. Może podsumujmy już te nasze rozmowy. 45 lat od koronacji cudownej figurki Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej. 45 lat i co dalej?
No właśnie, wielki
dzień. Ja bym tylko dodał tak jeszcze przy tej okazji. Mianowicie toczy się proces beatyfikacyjny biskupa Pluty. I kardynał Wojtyła zaaprobował ten proces, także on ma tytuł Sługi Bożego. I wtedy, kiedy arcybiskup Kominek poświęcił te figury na łożu, to głównym koncelebrancem był biskup Luta. Koncelebrowali tak bardzo biskup Latusek, biskup Zaremba i musiał z tej sufragan częstowskiej. Musiał. Właśnie to chciałem powiedzieć, że sługa Boży właśnie wtedy odprawiał tą mszę świętą. Bo Kominek tylko poświęcił, a Szetelnicki kanclerz odczytał ten dokument w Stolicy Apostolskiej. Ale to właśnie chciałem powiedzieć, że tu sługa Boży wtedy już.
Ja tak jeszcze, bo mówimy dużo o Bardzie, może pozdrowię stąd bardzo serdecznie też redemptorystę ojca Kazimierza Plebanka, który napisał taki piękny przewodnik, z którego cały czas jeszcze korzystamy, a on też taką trochę historię jego powtarzam, bo on był proboszczem w Tuchowie, kustoszem i przeszedł potem do Barda i tutaj działał teraz w Tuchowie. Tak, pozdrawiamy też ojca.
Wracam do pytania. 45 lat od koronacji i...
No dla mnie, proszę ojca i proszę czcigodnych słuchaczy tu obecnych też, no to jest takie wezwanie, bo właśnie ogromne dziedzictwo. Ja mam świadomość tej ogromnej i kultury, gdy chodzi o sztukę i przede wszystkim o wiarę i dziedzictwo, które zostało nam pozostawione przez tych wszystkich naszych poprzedników, począwszy od Janii, tu przez Augustianów.
No historia jest potężna.
Tak, to jest niesamowita. No i współczesne czasy, ja myślę też, że ja nie zdaję sobie sprawy teraz, może ksiądz profesor tu mi pomoże, czy jest w Polsce takie drugie sanktuarium, gdzie Maryja jest czczona w tym tytule Strażniczka Wiary, czy w ogóle w świecie jest takie. W każdym bądź razie myślę też o tym cyklu, który podjął Benedykt XVI, mianowicie już były dwie encykliki na temat miłości, nadziei. Watykan zdradza takie pewne wątki tajemnicy, że będzie też prawdopodobnie w przyszłym roku encyklika na temat wiary i jakoś tym bardzo...
I rok wiary,
tak bardzo z tym wiąże. No i też myślę w tej chwili o te materialne rzeczy, oczywiście nas czekają, ale przede wszystkim zwracam się do Maryi,